A na kogo stawia procentę Michał Kosiorowski? Tego dowiemy się już za chwilę z rozmowy z naszym dzisiejszym gościem. Jest na łączu telefonicznym z nami Procent. Cześć, witam ciebie.
Siemanko, ahoj, dobry wieczór.
Dobry wieczór. Jak usłyszałeś język kaszubski na naszej antenie, to od razu wzięło cię na wspomnienia, prawda?
No tak, spędziłem masę czasu na Kaszubach, w zasadzie od dzieciństwa do takiego wieku, powiedzmy, no, studenckiego. Jeździłem do miejscowości Dziemiany Kaszubskie między Kościerzyną a Chojnicami. Pozdrawiam całą ekipę z nadjeziora Żuno. Tak jest, Mory Tucholskie.
Z tego, co pamiętam, to i za życia hip-hopowego pojawiałeś się na Domkach i tam kręciliście jakieś klipy, prawda? Też w Borach albo na Kaszubach.
To pewnie masz na myśli klip do kawałka Oddech, ale to akurat był Lidz Bark Welski, to jest miejscówka MAZ, mojego ziomka. Natomiast do Trójmiasta też bardzo lubię jeździć. Ostatnio byłem w wakacji, ale rok temu w wakacje, czy teraz przed, nie, teraz byłem przed wakacjami na koncercie WCK. Przyjechałem do Gdańska, a tak to z ziomkami z 2.0 przede wszystkim. Bardzo fajna relacja i fajna znajomość wieloletnia. Pozdrawiam Raka Racze i Tomasina i DJ-a Wojaka i całą ekipę.
No właśnie, Tomasin był niedawno u nas w studiu. Mogę ci zdradzić, zanim przejdziemy do twoich projektów, że nowe 2.0 się tworzą, bo panowie weszli do studia, także będzie nowa płyta po wielu, wielu latach przerwy. Jeśli chodzi o ciebie, no to także spotykamy się nieprzypadkowo, ponieważ Aloha Opus Magnum to jest taki projekt, który ja przynajmniej kojarzę z mnogości, z tego rozmachu, który gdzieś tam zawsze sobie powziąłeś, czy powzięliście, kiedy powstawały dwie poprzednie części. Rozumiem, że Aloha Opus Magnum 3 to będzie też taki projekt, w którym pojawia się multum raperów, producentów i to będzie taki absolutnie miszmasz hip-hopowy.
Faktycznie po raz kolejny zaprosiliśmy całkiem sporą grupę gości. Będzie chyba razem około 40 artystów na tej trzeciej części. Producentów nie ma aż tak wielu, bo jest przede wszystkim Major, ale jest też trzech jeszcze innych producentów. Tam niektóre ksywki jeszcze, a nawet większość, zostawiliśmy w tajemnicy i po kolei będziemy je dopiero upubliczniać, ale generalnie jest 40 gości, trwało to długo, z Łysążym jesteśmy producentami wykonawczymi tego projektu i w zasadzie przez 3 lata dopinaliśmy, finalizowaliśmy, szlifowaliśmy ten nasz diament, żeby osiągnął takie stadium już końcowe.
Mhm. Jak sobie przypominam wydanie dwójki, to ono też było rozłożone w czasie, bo projekt tam się składał z 4 woluminów, które tak się ukazywały po jakimś czasie po sobie, prawda? Opowiedz, czy to jest takie generalne założenie w procesie twórczym, żeby właśnie dopieszczać to wasze dziecko, czyli Aloha Opus Magnum, czy to po prostu wynika, no nie wiem, z tego, że chcecie być takimi perfekcjonistami? Jakie jest tutaj założenie, że zawsze to się tak rozwleka w czasie, poza tymi oczywistymi pobudkami, jak dopięcie no, tylu gości i tyle osób, które się tam pojawiają?
To znaczy, generalnie to jest kontynuacja takiego projektu Aloha 40%, który się ukazał w 2012 roku i składał się z 3 płyt. Tam właśnie pojawił się między innymi zespół 2.0 gościnnie w jednym z kawałków, Tomasin i Rak Raczej. A tutaj każdy wolumin to jest jeden żywioł, czyli zaczęliśmy w 2021 roku od żywiołu Ziemia, no bo to była pandemia i generalnie ta ziemia taka była skażona. W 2022 roku, czyli rok później, wypuściliśmy wolumin drugi, który był żywiołem ognia. No i faktycznie w dniu premiery Rosja zaatakowała Ukrainę, więc był ogień był konkretny. No i przez ostatnie 3 lata ukazywały się inne projekty, a my w tym czasie sobie właśnie szlifowaliśmy ten wolumin trzeci, nie spiesząc się też. Oczywiście miało na to wpływ też różne sprawy związane z prozą życia. Ja się przeprowadziłem do Pragi, co też wiązało się z różnymi takimi działaniami i obowiązkami, które gdzieś tam ten projekt Aloha Opus Magnum troszeczkę na chwilkę zepchnęły na dalszy plan, ale mniej więcej od roku tak zaczęliśmy to wszystko już dopinać. Też 40 gości to zawsze jest masa tego dopinania kawałków związanego z autoryzacją, żeby każdy był zadowolony z tego, jak brzmi jego zwrotka, aranże, tutaj jakiegoś DJ-a trzeba było jeszcze wziąć. No, także to taka jest właśnie sytuacja, szczególnie, że no, Aloha Entertainment to nie jest mainstreamowe wydawnictwo, także ciężko było komuś zaproponować wielkie pieniądze. Trzeba było tą zupę na gwoździu, tak jak wywar na zupę pho, długo, długo gotować, żeby osiągnąć smak idealny, żeby to wszystko było po prostu energetyczną bombą.
Nie jest to mainstreamowe wydawnictwo, ale bardzo cenione, bo jak rozmawiałem przy okazji premiery płyty Greena, no to on oczywiście powiedział zawsze piąteczka z Alochą i z ludźmi z Alochy i generalnie. I Kuba Knap też to podkreślał, także gdzieś ta Alocha zaznaczyła się na polskiej mapie hip-hopowej.
Mam
Podziela się.
nadzieję. Mam nadzieję, że właśnie tak jest. Uwielbiam współpracować z fajnymi artystami. Być może nie kieruję się wyświetleniami w tym doborze mistrzów słowa czy kompozytorów muzycznych, ale staram się przede wszystkim, żeby wokół siebie ogniskować ludzi, którzy tworzą ponadczasowe rzeczy, takich artystów przez duże A, i mam nadzieję, że kiedyś to będzie powszechnie już docenione.
No dobrze, to ja proponuję, żebyśmy posłuchali singla z tego dzieła, z tego krążka W stronę światła. Tak nazywa się numer, który już ujrzał światło dzienne. Na naszej antenie będzie premierowo prezentowany dzisiaj. Gościnnie Wienio, oczywiście Molesta Evenement i Rzeźnik. Procentę zostaje razem z nami, słuchamy numeru i za moment jeszcze porozmawiamy właśnie o tych taktach, które już za moment na naszej antenie. Procente, Łysąży, Wienio i Rzeźnika. Zatem mamy pierwszy singiel Aloha Opus Magnum Volume 3, a przypomnę, że naszym gościem jest Procente, czyli sprawca całego tego zamieszania. Cześć, witam ciebie jeszcze raz.
Siemanko jeszcze raz.
No dobrze, to o tym pierwszym singlu, bo no, jakie było założenie? Powiedziałeś w sumie o tym jeszcze kilka minut temu, że cenisz sobie współpracę z artystami przez duże A. Jak rozumiem, to było takie kryterium też wyboru, że no, po prostu pojawili się w tym singlu ludzie, których muzykę cenisz, najprościej mówiąc.
No, z Rzeźnikiem już współpracowaliśmy przy Woluminie drugim, też pierwszy singiel, Wieczny Pęd, tam był jego refren mistrzowski, a tutaj nie dość, że nam zaśpiewał refren w pierwszym singlu, to też całą płytę zmiksował wraz z Mokebę i zmasterował w Postem Studio, także no, nadał tej płycie bardzo fajne, myślę, świeże brzmienie. No a co do Wienia, to jest oczywiście legendą hip-hopu. Ja się z Piotrkiem bardzo, bardzo długo znam, bo mieszkaliśmy przez pewien czas na jednym osiedlu na Czerniakowie. No, pamiętam jego 40. urodziny. Był też u mnie w Pradze przez kilka dni. Tutaj eksplorowaliśmy różne miejscówki kulinarne. No i bardzo się cieszę, że udało nam się w końcu nagrać wspólny utwór. No a w stronę światła to jest taki przekaz, myślę, że mocno uniwersalny, który też pokrywa się z przekazem całej płyty, bo generalnie to jest taka filozofia, która mi przyświeca przy tworzeniu muzyki, żeby cały czas się rozwijać, cały czas iść w takim obranym, konkretnym kierunku, nie patrzeć na tą ciemność, która nas otacza, tylko wierzyć w to, że gdzieś tam w tunelu idąc, nagle zobaczymy to światełko i co? I oby nie tak jak Wysążyć zakończył zwrotkę, że to jest śmierć kliniczna, bardziej wierzę w taką iluminację, może to UFO, które nas porwie, to będzie ten wielki, świetlisty, wiesz, okrąg. No oczywiście tutaj można sobie interpretować, bo to jest hip-hop, tutaj każde słowo polega na tym, żeby się nim bawić.
No właśnie miałem ciebie o to zapytać, bo ja z twoją twórczością jestem zaznajomiony. Mam nawet w domu Galimatias i Dziennik, które były chyba
O, ten pierwszy?
w jednym
Wszystkie
rzucie,
zjadane?
tak, w jednym rzucie były obie te płyty, kupiłem jako paczka. Nie wiem, dlaczego to tak było, to pewnie pamiętasz, dlaczego Galimatias i Dziennik, one były rok po roku chyba wydawane. Natomiast ja mam
Pamiętam,
je.
dlaczego tak było, mogę ci powiedzieć.
Proszę bardzo.
Po prostu Galimatias został, bo to była płyta, którą wydała jeszcze firma Fonografika. Oni mieli na to licencję, jakby ode mnie, i zrobili bardzo dużo płyt. Cały nakład się nie sprzedał, więc powiedzieli mi, procent, a może byś coś tam jeszcze nagrał. Akurat poznałem Zjawina, w styczniu 2010 i już w kwietniu mieliśmy gotową tą płytę Dziennik 2010. Także wpadliśmy na taki pomysł z fonografiką, żeby zrobić boksa i się akurat wyprzedało to, co miało się wyprzedać dzięki temu. A także taka była geneza tego boksa, właśnie Galimatias, Dziennik 2010.
Świetna płyta, ta druga. Zawsze wydawało mi się właśnie, że to jest taki doskład, a tam były takie melancholijne bity i taka nawijka właśnie gdzieś tam w płonących wysokościowcach, pikujących samolotach. Pamiętam dokładnie ten numer, chyba Cud
No
się
tak, ja
nazywał,
wyszedł,
prawda?
wiesz, on wyszedł w ogóle, taka dziwna sprawa, bo już tutaj nawiązałem do tego początku wojny akurat i Aloha Opus Magnum Wolumin II. Dziennik 2020 wyszedł, jak akurat się zaczęła pandemia w 2020, dosłownie tego samego dnia w zasadzie. A jeśli chodzi o ten singiel Cud z numerem Razem, do którego
Tak.
nawiązałeś, to on się ukazał no, chyba dzień albo dwa przed katastrofą smoleńską, nie? Pikujące samoloty, także
Tak.
no... Co ja mam ci powiedzieć? Taka sytuacja.
No jesteś Nostradamusem w takich sytuacjach
Tak,
ekstremalnych, można
niestety.
powiedzieć.
Bardziej Kasandrą mam wrażenie niż Nostradamusem, ale tak, coś w tym
Tak, ale
jest.
wiesz co, bo to pytanie dążyło, znaczy miało być pytanie, którego jeszcze nie zadałem, a mianowicie widzimy różnego procenta na tle twojej dyskografii, gdzieś tam w przekroju twojej dyskografii, bo są takie rzeczy jak zupy, nalewki, splify, są takie rzeczy właśnie jak asamblaż, czyli takie bardziej powiedziałbym melanżowe. A są takie rzeczy właśnie jak dzienniki, jak Galimatias, który też ma takie właśnie rozkminkowe rzeczy. I nawet Antygona, prawda? To też jest już płyta, która w zupełnie innym kierunku zmierza. Jakiego procenta zobaczymy? Ja wiem, że oczywiście Aloha Opus Magnum to jest projekt wielu konstelacji, wielu stylówek i wielu ludzi, ale zastanawiam się, jakiego ciebie usłyszymy. Czy bardziej takiego szybko szmalowego, czyli no wiemy, jaki był szybki szmal. Taka nawijka, no bardziej powiedziałbym twarda i bragadaccio, czy to będzie taki procent, który jednak będzie tonował i gdzieś tam sobie w klapkach siedział i pił jakąś cytrynówkę?
No to jest taka bardzo syntetyczna płyta, taka synteza różnych odcieni mojej twórczości. Przez to, że tworzyliśmy ją przez dłuższy czas, przyświecała nam taka myśl, żeby to wszystko było uniwersalne, co powiemy na tej płycie, co napiszemy, żeby była ta płyta ponadczasowa, żeby nie było potem trzeba przed całą premierą wykreślać tekstów. Powiem szczerze, że... Chyba tylko jedno słowo zmieniłem, tylko jedno słowo zmieniłem na tej płycie. W jednym z kawałków tam było, że w czasach COVID-a i zmieniłem na w czasach Putina. Chociaż patrząc na to, co się dzieje teraz, że są te wzrosty zachorowań, na przykład moja żona dzisiaj zrobiła sobie rano test i ma COVID-a, to w sumie nie musiałem tego zmieniać. Ale generalnie płyta myślę, że jest taka, że tam nic nie może stracić przydatności do spożycia, więc jest to bardzo uniwersalna i przemyślana płyta. Też jestem bardzo dumny ze wszystkich gości, których zaprosiliśmy, bo mam wrażenie, że każdy z nich pokazał tą swoją najlepszą część. Zresztą to jest takie trochę nawet dla mnie zaskakujące, że no, my nigdy gościom nie płacimy pieniędzy za fity. No też oni pojawiając się na produkcjach alochowych raczej nie mogą liczyć na to, że to będzie jakiś gwałtowny wzrost ich wyświetleń, że po prostu dzięki temu wejdą do jakiegoś salonu sławy, a mimo to zawsze te gościnne fity na naszych płytach są na bardzo wysokim poziomie. Cieszy mnie to i, no i niech tak będzie
A
zawsze.
zdarzyło ci się, że ktoś odmówił właśnie z tego powodu, tego finansowego, jakbym to ujął?
No, kurczę, jest to ciężko im powiedzieć, bo nigdy nikomu nie proponowałem pieniędzy za gościnkę. Na pewno Aloha Opus Magnum nie wszyscy się dograli, którzy byli zaproszeni. Pamiętam, że na przykład na płytę zupy, nalewki, spliff zaprosiłem Łonę i powiedział, że się nie dogra, tam, że nie ma w ogóle tego głowy. No, także oczywiście nie wszyscy artyści się dogrywają, których zapraszamy, ale my z Łysążym stanowimy taki chamski duet producentów wykonawczych i faktycznie ciężko się od nas odpędzić. Myślę, że każdy z nas, nawet w pojedynkę, jest dosyć skuteczny. Jeśli chodzi o zarządzanie, ja też dzięki takim umiejętnościom właśnie koordynacyjnym jestem w stanie tutaj, mieszkając w Pradze, dalej prowadzić działalność twórczo-wydawniczą. Ale jak już się połączymy we dwóch, to jesteśmy jak Blues Brothers, jak dwa żywioły faktycznie, które jak ogień i woda, nie?
A
Jak
jak.
powietrze i ziemia.
A no bo wiesz, bo ja ciebie właśnie kojarzyłem i pewnie nasi słuchacze także z Czerniakowem, z Warszawą, z Mokotowem chyba, z którego pochodzisz, chociaż bardziej ten Czerniakow był akcentowany w twojej
No, ale
twórczości.
Czerniaków to jest część Mokotowa, to jest jakby taka cząstka Mokotowa.
To nam wy.
Dolny Mokotów.
Tak, to nam wyjaśniłeś tutaj słuchaczom z Pomorza. To zapytam ciebie, a skąd taki pomysł na przenosiny do czeskiej Pragi? Bo to taki, no, nie powiedziałbym, że oczywisty kierunek, a przynajmniej dla warszawiaka, który no całe życie spędził jednak w swoim stołecznym mieście.
No, teoretycznie masz rację, ale z drugiej strony jestem wielkim fanem Bohumiła Hrabala, to mój ulubiony pisarz, i w zasadzie on mnie zaprosił do Pragi. Poza tym Hip Hop Camp, no, 10 razy z rzędu pojechałem na ten festiwal i chciałem na kolejne pojechać, ale niestety już ten festiwal się nie odbywa. Już w zasadzie w wieku takim, nie wiem, chyba jak miałem 13 lat, pierwszy raz pojechałem na obóz rekreacyjno-sportowy do Czech. Pamiętam, że właśnie w Czechach słuchałem w radiu meczu Legia Warszawa i FK Göteborg, kiedy był
O, klasyczek.
1-0, Jerzy Podbrożny z karnego strzelił. Albo też pamiętam, że w Czechach słuchaliśmy w radiu meczu Francja-Polska, tam wtedy, ojeju,
3-0, czy...
nie, wtedy co chyba Juskowiak strzelił na 1-0 i potem Juli Dżorkaeff, tam Woźniak miał taki, kurczę, taki super
Tak,
mecz.
Książę Paryża był tak nazwany chyba wtedy, prawda?
Tak jest. Także no, te Czechy zawsze gdzieś za mną chodziły. Poza tym ja jestem miłośnikiem chmielu, także dla mnie to jest bardzo oczywisty kierunek Czechy i Praga. Ta moja małżonka też tutaj dostała pracę jako graficzka, także też był taki kiedyś film Janusza Zaorskiego, Uciec jak najbliżej, też właśnie o wyprowadzce do Czech. Także no, ja jestem blisko, jestem tutaj cały czas nieopodal, a no, muszę ci powiedzieć, że też Czesi strasznie ci zazdroszczą, nie? Bo w Czechach nie ma morza, a
No
oni mają ciała
właśnie.
na tym morza. Także no, jestem pociąg teraz z Pragi do Trójmiasta. Nawet jechałem nim właśnie przed wakacjami.
I wcale się Czechom nie dziwię, bo faktycznie ten deficyt byłby no, bardzo odczuwalny, jeżeli ja nie mógłbym tego morza mieć, mówiąc szczerze.
No, tak, no, jesteś najodowany cały czas,
Tak jest.
także no, fantastyczna miejscówka na pewno, Trójmiasto, Gdańsk. Zresztą piękny jest Gdańsk, teraz właśnie jak byłem, no to no, ojeju, no, wspaniale wygląda i Starówka, to wszystko robi niesamowite wrażenie, a też Czesi bardziej cenią sobie polskie morze niż na przykład, nie wiem, Chorwację czy może włoskie. To jest wręcz takie no, nie, może dziwne to złe słowo, ale zastanawiające.
Wolą pędzić na
Czesi
północ niż na jej
uwielbiają
południe,
polskie
tak.
morze. Kochają polskie morze. Może dlatego, że nad polskim morzem są Biedronki, a Czesi też uwielbiają sklepy Biedronka.
Może tak, faktycznie. Zresztą Czesi, no, kraj
Może
pełen
tak.
sprzeczności, prawda? Kraj pełen
Może tak
sprzeczności, można
być.
by było bardzo dużo o tym porozmawiać. No dobrze, słuchamy innego numeru z innej płyty, bo przecież Aloha Opus Magnum dopiero będzie nam się ukazywało w kolejnych odsłonach. Zresztą ogłosiłeś już, jeśli dobrze pamiętam, że Kościej i JNR, prawda?
Tak, bo właśnie no jutro będziemy kolejnych gości pokazywać. Już mogę ci nawet powiedzieć przedpremierowo, bo
O, proszę bardzo.
jutro wrzucimy taki post, ale jutro będziemy kawałek numer 4 przedstawiać. To jest utwór o tytule Krew i Szampan i w tym kawałku są gościnnie Mały Esz i Kuba Knap.
O, proszę.
Na piwo. Pozdrawiam serdecznie. Kociewie, całe Kociewie pozdrawiam i ruch Ładuj Działa.
Kociewie to u nas, prawda?
No u was. U
No.
was Kociewie.
Tak jest, oczywiście.
Szczepańska, Kociewie. Także jutro będziemy tych dwóch ananasów przedstawiać tak i tak sukcesywnie przez ten czas poprzedzający premierę, czyli w zasadzie do drugiej połowy listopada będą te ksywki się różne pojawiać, kolejne single, klipy już są pokręcone, także myślę, że to wszystko będzie się fajnie zazębiać. No taka zabawa, no to jest cała taka właśnie zabawa, no te wszystkie niespodzianki i właśnie celebrowanie tej muzycznej wspólnoty, bo tak naprawdę To są wszystko tacy przyjaciele muzyczni. No, jak już z kimś nagrasz kawałek, ten ktoś właśnie zostawi tą cząstkę siebie u ciebie na projekcie, no to stajecie się taką trochę rodziną muzyczną. To jest fajne.
Zgadzam się z tobą absolutnie. To do rodziny muzycznej wracamy i do waszego projektu sprzed roku, jeśli dobrze pamiętam. Świat Ziomków, pamiętasz?
No, pozdrawiam Parzela. Zresztą no, kręciliśmy klip nad morzem. Chyba wszystkie klipy i nawet cała identyfikacja wizualna tej płyty powstała nad morzem, tylko że nie w Trójmieście, a bardziej na zachodnim tutaj wybrzeżu, w pobliżu Szczecina. Konkretnie to wynajęliśmy domek od teściowej Cywińskiego i tam właśnie w okolicach Niechorza.
Piękne tereny.
Kręciliśmy wszystkie nasze rzeczy do tej płyty.
No to
Świat Ziomków,
w radiu, nie będzie obrazka, ale dokładnie uderz w stół, a nożyce się odezwą, bo mówiłeś o klipach, które kręcone były nad morzem i Coffee Break też jest takim klipem. Słuchamy i za moment wracamy do rozmowy z Procentem. Coffee Break, czyli Parzel, Procente i Major, Aloha Entertainment. Jeden z tych gości jest razem z nami na łączu telefonicznym, to oczywiście Procente. Mam nadzieję,
Aj.
że jest jeszcze z nami.
Samozrzejmie, určitě, jsem tady.
Jak zwykle barwnie, jak zwykle wesoło. Procent, ja bym chciał cię jeszcze zapytać, bo tak rozmawialiśmy o projekcie, o tych wcześniejszych projektach, o różnych rzeczach zupełnie niezwiązanych z rapem. Natomiast no, nasi słuchacze też tutaj podpytują w skrzynce, co się dzieje z freestylami twoimi? Czy ty jeszcze zaglądasz na bitwy, czy jeszcze nawijasz w sposób wolnostylowy? Bo przecież pamiętamy, że przed laty no, dobywałeś mikrofonu i te improwizacje słowne były też twoim wyróżnikiem.
Oczywiście, że freestyluję cały czas, natomiast na bitwy za bardzo nie jeżdżę. No to akurat sobie już darowałem, chociaż może kiedyś jeszcze taka mi się nadarzy okazja. Nie mówię, nigdy nie mówię nigdy. Natomiast freestyle to jest podstawa warsztatu rapera w moim przekonaniu. Także nie wyobrażam sobie bycia raperem i nie freestylowania. No, nie freestylować. Robię to bardzo, bardzo, bardzo lubię to robić. Oczywiście cyfery, różne spotkania z przyjaciółmi, raperami. Też mam 7-letniego syna, także bardzo dużo sobie freestylujemy.
Syn też freestyluje?
No, uczę go. To jest niezły w ogóle ananas. To jest
Ale
niezły
super.
ananas. Także tak, pewnie, że tak. Freestyle myślę, że będzie ze mną do samego końca mojej twórczości, czyli w zasadzie do śmierci, no bo tak mniej więcej pewnie się ten koniec twórczości zapowiada, nie wcześniej. I uważam, że każdy raper powinien umieć freestylować. I kiedy tylko nadarzy się okazja, dostaje po prostu mikrofon, to musi być gotowy, bo trzeba być gotowym. Ja miałem taką ostatnio, no to już chyba z rok minął, ale miałem taką fajną sytuację tutaj w Czechach. Jest taki reżyser czeski, Dawid Motejzik, i on wyreżyserował dokument na temat Bohumiła Hrabala, o którym już tutaj wspominałem,
Tak jest.
wspaniałego czeskiego pisarza, autora chociażby takiego, no, obsługiwałem angielskiego króla, czy pociągi pod specjalnym nadzorem i całej
Albo
masy innych
taka piękna
wspaniałych
żałoba,
książek.
prawda?
No tak, gruzowy kawałek. No i ten reżyser zaprosił mnie na premierę filmu o Bohumile Hrabalu, taka kameralna premiera, tam gdzie Bohumił Hrabal ma w Kersku swoją chatę, która teraz jest muzeum. To muzeum zostało niedawno generalnie otwarte. Tam jest też taka restauracja, się nazywa U Pramenu, czyli U Źródła. I tam się zebrali wszyscy w zasadzie tacy, kurczę, miłośnicy Hrabala, tłumacze, no generalnie ludzie kultury, którzy się zajmują Bohumiłem Hrabalem. No i ja zostałem tam zaproszony, bo mam taki kawałek Bohumił Hrabal z płyty Kolej Podziemna z Metro. I gdzieś ten właśnie reżyser, ten kawałek znalazł, napisał do mnie po polsku, bo myślał, że ja mieszkam w Polsce. Jak ja mu odpisałem po czesku, to był w szoku, i jak się dowiedział, że mieszkam w Pradze. No i tam właśnie wystąpiłem, zagrałem kawałek Bohumił Hrabal, właśnie freestylowałem po polsku, czesku, poznałem tych wszystkich ludzi, no i właśnie ten freestyle, hip-hop to freestyle, to jest tu i teraz, musisz zawsze, ja też jestem reporterem, jestem absolwentem Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.
O, radiowcem też jesteś przecież, Radio Campus, to twoja audycja, prawda? Hip-hop Campus.
Tak, Hip-hop Campus. Cały czas na szczęście dzięki postępowi technicznemu jestem w stanie tę audycję prowadzić, bo po prostu robię to na żywo tutaj sobie z Pragi w każdy czwartek o 22 w Radiu Campus. Natomiast no, trzeba zawsze być gotowym, żeby pokazać swoje umiejętności i przede wszystkim w sposób hip-hopowy, czyli w formie rymowanej, być w stanie skomentować otaczającą nas rzeczywistość oraz wyrazić emocje i refleksje. No tak, tak uważam.
Są tutaj jeszcze pytania od naszych słuchaczy. Jeden słuchacz pyta o i to będzie bardzo dobre pytanie, bo akurat mamy ten numer sprzed lat, przynajmniej numer na bicie tego producenta przygotowany. Co u Erio?
No, pozdrawiam Erio. Kurczę, wiesz co, z Erio jest taka sytuacja, że no, nie nagrywaliśmy od wielu lat, natomiast jakiś czas temu Erio wysłał mi mistrzowski beat i ja pod ten beat napisałem dwie zwrotki i wysłałem MAZ-owi, bo mówię, kurczę, MAZ, zobacz, to jest moment, że możemy nagrać nowy kawałek. I MAZ, kurczę, gdzieś tam zamulił. Zamulił i muszę mu w ogóle o tym przypomnieć. No, Erio... Fantastyczny ziomek. On chyba tak trochę odbił od hip-hopu. No, na tej mojej ścieżce twórczości poznałem wielu wyjątkowych ananasów, którzy gdzieś tam po prostu zajęli się innymi rzeczami. No, proza życia. Ja już wydałem 27 projektów, czy tam 28, jak sobie ostatnio policzyłem, także
A z którego jesteś najbardziej dumny? Masz taką klasyfikację?
No nie mam. Wiesz co, ja do tego tak podchodzę, że zawsze się skupiam na tym najnowszym projekcie. Staram się stworzyć coś, czego jeszcze do tej pory nie było, żeby nie powtarzać się tak, żeby jakąś wartość dodaną uzyskać i poruszyć i w kwestii treści i formy jakieś dotknąć nowych szczytów. Także chyba jak już będę stary i tak sobie usiądę na bujanym fotelu z wnukiem albo z wnuczką, to wtedy się zastanowię, który z tych projektów mi się najbardziej podobał. Raz na jakiś czas, generalnie nie słucham swoich płyt za często, bardziej się skupiam właśnie na tych nowych płytach i jak już tak i się nasłucham, zwykle jeszcze przed masteringiem, to potem już mi się nie chce ich słuchać.
To wieczny problem, tak. To chyba Eldo nawet kiedyś powiedział, że jak słucha płyty matki, to zmieniłby wszystko w tej płycie. Takie pamiętam, taki cytat.
No jest coś takiego, no to jest też w sumie, wiesz, no, na tym polega twórczość, że ciągle trzeba starać się gdzieś tam dążyć do progresu. No bez tego to nie miałoby sensu. Natomiast raz na jakiś czas miałem taką sytuację chyba ze 3 miesiące temu w wakacje, gdzieś tam po prostu zostaję z tymi piwkami na przykład, nie? Tam te sprawy różne właśnie te i coś mnie tak kurczę nagle sprawia ta cała atmosfera, która powstaje, energia, że sobie puszczam na przykład jakąś płytę, no i nie wiem, puszczam sobie na przykład asamblaż i sobie słucham swoich kawałków. No ale jest to raz na jakiś czas. No, każdy bywa próżny, no bo to jest taka próżność.
No to jest też taki powrót i do jakichś wspomnień i do momentów, które ci się przypominają w taki no bardzo charakterystyczny, intensywny sposób, bo gdybyś nie włączył tej płyty, to raczej pewne obrazy by się nie od tak nie przywołały same.
No tak, też przez to, że wiesz, nagrywam tych płyt dużo, w zasadzie co roku jakaś płyta wychodzi, czasem nawet dwie płyty rocznie, to ja swoje życie generalnie wspominam poprzez płyty. Jakby to jest dla mnie wyznacznik i jakby takie kamienie milowe mojego życia, bo wiesz, jestem już starym dziadem, mam 44 lata, oczywiście żartuję z tą starością, ale to jest wszystko takie relatywne i często nie pamiętam już pewnych rzeczy, ale właśnie te płyty to jest taki pamiętnik i No, to jest to świadectwo, które gdzieś tam zostawiam oczywiście dla słuchaczy, ale też dla samego siebie, bo nie ukrywajmy, że my, raperzy, czy w ogóle twórcy, pisarze, tworzymy dla siebie, żeby samemu sobie pewne rzeczy gdzieś tam uwypuklić i takie właśnie, może nie laurki, ale po prostu to są takie dzienniki, no, takie to są dzienniki nasze właśnie.
No właśnie, przypomniał mi się twój numer, chyba najbardziej przeze mnie lubiany twój numer, czyli Podróż do źródeł czasu z nieodżałowanym Janem Nowickim. Jak po latach, zapytam cię na koniec, bo będziemy musieli kończyć, wspominasz tę produkcję?
No to wiesz, to była wyjątkowa relacja i znajomość z Janem Nowickim. Fajnie, że jeszcze udało się z nim przeprowadzić rozmowę do Chmielotoku w Kielcach. Pamiętam, jak graliśmy ten kawałek u Kuby Wojewódzkiego w programie. Pamiętam, jak w tym domu starości starego aktora w Skolimowie pierwszy raz. No bo nasza znajomość z Janem Nowickim oscylowała wokół filmu Jeszcze nie wieczór. Ja po prostu do tego filmu zostałem zaproszony jako trener Antoniego Pawlickiego, który tam grał takiego hip-hopowca, żebym go po prostu trochę nauczył rapowania 4 na 4. No, a w międzyczasie też pisałem dla niego tekst disujący Jana Nowickiego, więc jak pamiętam, ja wszedłem do garderoby Jana Nowickiego do Jana Nowickiego i mu zarapowałem ten tekst, który był dissem na Jana Nowickiego, no to on chciał mnie chyba wtedy zabić, wydaje mi się. Chciał mnie rozszarpać. Wkurzony był strasznie, a on musiał mnie wtedy strasznie nie lubić, pamiętam. A potem się bardzo skumplowaliśmy i nasza relacja już była bardzo pozytywna. No, ja wtedy oczywiście nie doceniałem, że to będzie być może taka jedna z takich najważniejszych być może współprac w moim życiu. No, tak, wydaje mi się, że mogło być, bo polecam wszystkim poza filmami oczywiście, tam Wielki Szu, te sprawy, Jeszcze nie wieczór też polecam, bo to uważam, że jest niesamowity film, ale książki Jana Nowickiego przede wszystkim, bo on był nie tylko świetnym aktorem, ale był genialnym pisarzem. Także no, to już zostanie ze mną i cieszę się, że będę miał co opowiadać po
Będziesz miał co
prostu.
opowiadać, także w Radiu Gdańsk, jeśli przyjmiesz nasze kolejne zaproszenie w listopadzie, kiedy pojawi się Aloha Opus Magnum Volume 3. 4 minuty nam zostały do godziny 23, więc musimy coś zagrać jeszcze przed wiadomościami w Radiu Gdańsk. Procentę był naszym gościem. Bardzo fajne wspomnienie na koniec Jana Nowickiego. Wprawdzie nie Podróż do źródeł czasu nam zakończy spotkanie z Procentem, a inny numer kultowy. Zgaduj, na koniec.
No, na pewno nie wypierażam stąd, bo nie możecie przeklinać.
Nie. A mówi ci coś takiego jak tytuł Ładuj?
No, ładuj, nie idziemy do pubu.
Proszę bardzo. Erio, producent, MAZ%, Szybki Szmal, Onar, DJ Grubas. Dziękuję ci bardzo, Procente.
Ja też dzięki Paweł. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam słuchaczy. Rap na fali. Ahoj.
A my słyszymy się po 23:00.